Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw marynarki wojennej, profesor Krzysztof Kubiak, tak powinienem powiedzieć, a więc dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Niemal 100 milionów złotych pochłonie remont i modernizacja dwóch okrętów marynarki wojennej, Kościuszki i Arctowskiego. Oba okręty około 40-letnie. Kościuszko ponad 40-letni, Arctowski niemal 40-letni, stworzone do różnych celów. Czy to reanimacja trupów, czy to ma sens?
Możemy w naszej dyskusji podążać dwoma ścieżkami. Ścieżką tradycyjną, którą podążamy już około lat 30, czyli każdą decyzję kontestować, rozważać za, przeciw, szukać argumentów wspierających, argumentów negujących taką decyzję. Natomiast ta sytuacja pokazuje zdecydowanie jedno i to jest wniosek o charakterze długofalowym. Na marynarkę dalej nie ma pomysłu. Obracamy się między opcjami mniej lub bardziej budżetowymi, przepraszam za stwierdzenie budżetowymi, czyli za mniej lub bardziej tanimi. Takim rozwiązaniem miała być ta budząca olbrzymie, jak się okazało, bezprzedmiotowe emocje, kwestie ewentualnego pozyskania fregat australijskich. No i w tej chwili pojawia się kolejny temat zastępczy, modernizować, nie modernizować, który skutecznie przesłania zasadnicze pytanie, na które nie mamy odpowiedzi, co zrobić z marynarką.
Moim zdaniem on nie przesłania tego pytania, on sprawia, że to pytanie wybrzmiewa jeszcze głośniej. Czy, no właśnie, czy jest pomysł na marynarkę?
W mojej ocenie od co najmniej dwóch dekad pomysłu na marynarkę nie ma, jako że obracamy się w sferze mniej lub bardziej prawdziwych, szczerych i wiarygodnych deklaracji politycznych, z których tak naprawdę co wyniknęło? Wyniknęły na początku transformacji trzy kadłuby ścigaczy rakietowych przejęte z NRD. Kadłub budowanej początkowo dla Sowietów stacji demagnetyzacyjnej, która stała się Czernickim. Dwie grupy jednostek z donacji zagranicznej, czyli amerykańskie fregaty i norweskie okręty podwodne. Natomiast nasza własna inwencja sprowadza się do modernizacji, do jednego niszczyciela min z szansą na drugi.
No on jest już budowany, ten drugi. Prace nad trzecim nawet mają się rozpocząć.
Dobrze, przyjmijmy do niszczyciela min w służbie, niszczyciela min w budowie i opcji na trzeci. I cóż jeszcze? I w zasadzie jednostki pomocnicze w postaci holowników. Czyli tyle zrobiliśmy własnymi siłami.
Ale to pana zdaniem wynika z tego, że my, no tak jak pan powiedział, nie mamy pomysłu na tę marynarkę wojenną, ale czy ten brak pomysłu nie wynika z tego, że my sobie nie do końca zdajemy sprawę z tego, że nam marynarka wojenna jest potrzebna?
Odpowiedziałbym pytaniem na pytanie. Co to znaczy my?
No nie nas dwóch oczywiście.
Niewątpliwie w środowisku morskim, w środowisku związanym z wybrzeżem, tych kwestii na ogół tłumaczyć nie trzeba, ale pamiętać trzeba, że, i to jest absolutnie niezbędne, marynarka wojenna generuje dość wysokie koszty jednostkowe. W związku z tym decyzje polityczne dotyczące rozwoju drugiego rodzaju sił są decyzjami trudnymi.
Skupmy się na tych dwóch okrętach, bo takie ogólne dywagacje na temat marynarki wojennej prowadziliśmy już kilka razy. Zacznijmy od Kościuszki. Fregata rakietowa zyska między innymi nowoczesne urządzenia nawigacyjne. Co to oznacza w praktyce? W czym pomoże to załodze ORP Kościuszki na morzu w trakcie manewrów, w trakcie ćwiczeń? No bo raczej konfliktu nie zakładamy.
Ułatwi nawigowanie, zwiększy bezpieczeństwo, czyli to są rzeczy istotne w trakcie nawigowania pokojowego. Natomiast nie miałem w ręku specyfikacji tej modernizacji, w związku z tym trudno mi się odnieść do jej wpływu na walory bojowe okrętów.
Mieliśmy w ostatnich miesiącach, zresztą cały czas mamy okazję obserwować, można tak powiedzieć, bliźniaka Kościuszki, czyli Pułaskiego, który jest członkiem, który należy do stałego zespołu sił szybkiego reagowania NATO. Ta przynależność zakończy się za kilka tygodni. Ona rozpoczęła się zimą. No i te minione miesiące były bardzo intensywne dla Pułaskiego. Tam odbyło się między innymi strzelanie z rakiet przeciwlotniczych SM-1. Czy można powiedzieć, że Pułaski tym samym, tym uczestnictwem w stałym zespole udowodnił, że te fregaty na morzu mają jeszcze sens?
To jest wizja optymistyczna. Gdybyśmy chcieli popatrzeć realistycznie, to okręt udowodnił, że jest w stanie wykonywać zadania szkoleniowe w czasie pokoju, że załoga opanowała swoje rzemiosło w stopniu wymaganym standardami sojuszniczymi i w zasadzie tyle na ten temat możemy powiedzieć.
Pamiętam takie podsumowanie z tego strzelania rakietowego. Były zresztą dwa takie strzelania rakietowe w ostatnim czasie, natomiast gdy odbyło się pierwsze, to było jeszcze w zeszłym roku w trakcie tak zwanego FOSTA, czyli kursu prowadzonego w Wielkiej Brytanii.
W zasadzie procesu certyfikacji okrętu dopuszczającego go do wykonywania zadań w składzie zespołów.
Proces podobno bardzo skomplikowany, proces podobno niełatwy dla załogi. No i ci, którzy tę certyfikację prowadzili, mówili, że są pod wrażeniem tego, jak na takim okręcie, na Pułaskim, na 40-letnim Pułaskim, jak potrafią pracować ci marynarze.
Ale przepraszam, powinniśmy się z tego cieszyć czy smucić?
Ja sam zacząłem się zastanawiać, zadając to pytanie nad tym właśnie.
Z jednej strony jesteśmy głęboko usatysfakcjonowani profesjonalizmem załogi, ale z drugiej strony musimy być świadomi, że tymi siłami ludzkimi, olbrzymim wysiłkiem ludzkim de facto kompensuje się właśnie to, że okręt ma 40 lat, że pochodzi ze zupełnie innej epoki, że zaprojektowany został do zupełnie innych zadań. Oczywiście jesteśmy dumni z marynarzy, ale już nieco mniej dumni z wieku okrętu.
A co z Arctowskim? Do czego my tej jednostki potrzebujemy? Do czego ona służy, jeśli moglibyśmy na tej jednostce się przez chwilę skupić? Bo o Kościuszce, o Pułaskim mówi się bardzo dużo ze względu na to, że to są te okręty największe, w teorii najgroźniejsze. Natomiast Arctowski pozostaje nieco w cieniu.
Arctowski jest okrętem rozpoznawczym i żeby właściwie ocenić jego znaczenie, możemy odwołać się do faktu, że status Morza Pełnego umożliwia takiej jednostce na zbliżenie się, na zmniejszenie odległości teoretycznie do 12 mil morskich, w praktyce nikt tego nie robi ze względu na ryzyko błędu nawigacyjnego, do wybrzeży państwa drugiego i umożliwia z takiego niewielkiego dystansu na zbieranie informacji radioelektronicznej, czyli przechwytywanie, gromadzenie sygnałów radiowych, radiolokacyjnych.
A czy w dobie szyfrowania, w dobie cyfrowej komunikacji, czy Arctowski jest jeszcze gotowy do tego, aby rzeczywiście wypełniać tę rolę?
No odpowiedziałbym dość przekornie. Jeżeli takich możliwości z morza nie byłoby, wówczas Francuzi nie wysyłaliby swoich okrętów rozpoznawczych, na przykład kilkukrotnie na Bałtyk, a Szwedzi nie zamówili w Polsce platformy, kadłuba pod swój nowy okręt rozpoznawczy.
Ale ja raczej pytam o to, czy Arctowski może te funkcje wypełniać, czy on jest technologicznie, technicznie gotowy do tego, aby się tym zajmować, zajmować się tym zbieraniem informacji, no bo wychodzę z założenia, że zarówno Szwedzi, jak i Francuzi, czyli państwa, które poważnie podchodzą do swoich marynarek wojennych, a w porównaniu do nas to bardzo poważnie można byłoby wręcz powiedzieć, no dysponują lepszym sprzętem.
proszę wybaczyć, ale na ten temat, na temat sprzętu rozpoznania radioelektronicznego aktualnie eksploatowanego czy planowanego, nie mam żadnej wiedzy. A nawet gdybym miał, prawdopodobnie nie mógłbym się z nim, nią z Państwem podzielić.
Profesor Krzysztof Kubiak, nieco tajemniczy w tym aspekcie. Panie profesorze, w kontekście tej modernizacji dwóch okrętów, bo wróćmy do tego głównego wątku, czyli zarówno Kościuszki, jak i Arctowskiego, modernizacji za blisko 100 milionów złotych, na 99 milionów, mówiąc dokładniej, opiewa ta umowa. W tym kontekście mówi się, że tak naprawdę ta modernizacja tym okrętom 40-letnim nie jest potrzebna, bo one de facto niebawem powinny trafić na złom, że tutaj bardziej chodzi o ratowanie stoczni, stoczni wojennej. Czy pan się z tym zgadza?
No jest to kwestia budząca duże kontrowersje, natomiast chciałbym się odnieść do wymiaru czysto nautycznego. Jeżeli w przypadku okrętu rozpoznawczego 40-letnia platforma nie stanowi we flotach światowych niczego niezwykłego, o tyle modernizacja 40-letniej fregaty już pewne wątpliwości budzić może. Nie chciałbym odnosić się do kwestii, czy to jest transfer budżetowych pieniędzy ze środków Ministerstwa Obrony do stoczni, ale tak jak powiedziałem, no budzi to pewne zastanowienie, zwłaszcza w odniesieniu do fregaty. Z drugiej strony znów pojawią się argumenty, że jeżeli nie, to utracimy możliwość wysyłania okrętów do stałych zespołów, etc., etc. Czyli znów wpadamy w pewien kontredans, którym zabawiamy się od dobrych kilkudziesięciu lat.
Mówi się także nieoficjalnie, że z planów Ministerstwa Obrony Narodowej ma wypaść Miecznik. Miecznik, czyli program budowy okrętu Wybrzeża.
Obrony Wybrzeża, tak zwanego okrętu obrony Wybrzeża.
Dokładnie, też się zawiesiłem, ponieważ do końca nie wiadomo cały czas, co konkretnie miałoby się za tym kryć, czy fregata, czy korweta, jakie miałoby być uzbrojenie. To wszystko było gdzieś okryte tajemnicą. Natomiast z takich nieoficjalnych informacji wynika, że ten program upadnie w związku z tym, że za priorytetowe uznano inne programy. Tutaj mówi się między innymi o Wiśle, prawda? Mówi się także o kilku innych umowach, choćby o planowanych umowach na F-35. Przecież minister niedawno ogłosił, że Polska rozpoczyna negocjacje w tej sprawie. Jeśli my tego programu szybko nie rozpoczniemy, co to będzie oznaczało dla naszej marynarki wojennej? No bo Kościuszko i Pułaski nie będą pływały wiecznie.
Marynarka w zasadzie po ewentualnym wycofaniu ze służby tych fregat, no i tutaj jest jakiś argument za ich sztucznym utrzymywaniem w służbie, w zasadzie no, straci możliwość działania w oderwaniu od własnego wybrzeża. I to by było bardzo smutne, ale nie wiem, czy jest to smutek na tyle poważny, by wśród warszawskich decydentów wywołać poważniejsze drżenie serca.
A czy pomoże w czymś Ślązak, który niebawem, weźmy to w cudzysłów, powinien wejść do marynarki wojennej? Czy on w jakimś stopniu pozwoli nam jako Polsce uczestniczyć w misjach NATO, w stałych zespołach NATO?
Na pewno tak, w sensie najprostszej fizycznej obecności, bo takie zdolności, pomijając wiek na przykład systemów rakietowych na obu fregatach, takie zdolności, takie umiejętności znajdą się poza naszym horyzontem. Pamiętajmy, że Ślązak, w przypadku którego, jak z pewnym sarkazmem zauważył pan, szybko lub niezwłocznie, takie terminy nabierają zupełnie innego znaczenia.
To fakt.
De facto będzie jednostką patrolową, platformą artyleryjską,
z niezwykle silnym, masło maślane, silnikiem.
Tak, z niezwykłymi zdolnościami patrolowo-pościgowymi, ale bez możliwości średniodystansowego oddziaływania na cele nawodne czy na statki powietrzne.
Będzie taką fregatą bez zębów, jak to ktoś kiedyś określił.
I będzie...
Korwetą, przepraszam, nie fregatą.
Będzie w określonych sytuacjach polskim, fizycznym i w dużej mierze nominalnym wkładem w wysiłek sojuszniczy.
Czyli jeśli kiedyś politycy będą nam próbowali powiedzieć, czy też wmówić, że co prawda wycofujemy dwie fregaty, natomiast w NATO będzie mógł reprezentować nas Ślązak, to trzeba te słowa będzie przyjąć z dużym dystansem.
Wycofujemy dwa stare Mercedesy, a w to w miejsce wprowadzamy samochód rolniczy marki Tarpan i nominalnie, formalnie wszystko się zgadza.
Liczbowo na pewno. A mówił o tym z sarkazmem, to słowo kilka razy dzisiaj się pojawiło, mówił o tym profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw marynarki wojennej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Albo na dnie twoim lec, albo na dnie swojem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.